Witamy Was serdecznie w naszym drugim odcinku podcastu Dzień dobry, my z Flutterem. Ja nazywam się Łukasz Otkowski i jest ze mną, tak jak w poprzednim odcinku, Paweł Zawiślak.
Miło mi, Łukasz. Witamy obecnych i przyszłych fanów Fluttera.
W poprzednim odcinku w skrócie opowiedzieliśmy historię Fluttera oraz czym on tak właściwie jest, a w dzisiejszym byśmy omówili konkurencję Fluttera i wykonali jego analizę SWOT. Pawle, przypomnij nam, jak wygląda konkurencja Fluttera?
Wspomnieliśmy ostatnio o trzech, czyli React Native, Xamarinie i Ioniku. Myślę, że tutaj spokojnie możemy dodać Apache Cordova i NativeScript. Jakby nie było, te technologie się od siebie różnią, bo jeśli byłyby tożsame, no to jaki byłby sens, aby one powstawały? To może co? Xamarin?
Jak najbardziej. W takim razie weźmy na tapetę Microsoftowego Xamarina. To, co o nim można powiedzieć, to już jakiś czas temu był to wiodący framework, jeżeli mowa w ogóle o rozwiązaniach multiplatformowych. Popularność jego zaczęła rosnąć tak głównie w roku, jeżeli tak dobrze pamiętam, to był 2016. To został sfinalizowany zakup firmy Xamarin przez Microsoft i po przejęciu tego projektu został on udostępniony jako platforma open source i stała się darmowa dla każdego. I do tego został on zintegrowany z narzędziami Microsoft, na przykład między innymi z Visual Studio. Wtedy sporo firm zaczęło bardziej spoglądać w jego kierunku, a szczególnie te firmy, które miały na swoim pokładzie specjalistów z technologii .NET.
W takim razie Onvelo też możemy zaliczyć do tych firm?
A tu Ciebie zaskoczę i powiem, że jak najbardziej tak. Ponieważ kilka dobrych lat temu, gdzie Xamarin liczył się na rynku, to pamiętam, jak wykonywaliśmy taką jedną większą aplikację dla firmy telekomunikacyjnej, a także kilka mniejszych, takich bardziej back-office'owych, gdzie nie zależało w tych aplikacjach na wyglądzie, po prostu na tym, żeby one właśnie były proste i szybkie w działaniu. I przyznam szczerze, że byliśmy zadowoleni z efektu końcowego, z wykorzystaniem Xamarina jako wiodącej platformy w tych projektach i sprawdził się na tamte czasy, ale jakbyśmy mieli w tamtych czasach możliwość skorzystania właśnie z Fluttera, to zdecydowanie ułatwiłby nam pracę. A głównym powodem w ogóle, dlaczego zdecydowaliśmy się na tę technologię, dlaczego właśnie wybraliśmy Xamarina, tworząc te projekty, to chcieliśmy wykonać aplikację na oba systemy mobilne z pomocą jednego zespołu deweloperskiego. Tutaj mowa była o systemach iOS oraz Android i wtedy akurat na pokładzie mieliśmy kilka osób, które znały już ten framework i po prostu chcieliśmy dać mu szansę.
Okej. Mamy deweloperów, mamy oprogramowanie na kilka platform. No dobra, ale co jeszcze możemy zaliczyć do plusów Xamarina?
Dla firm, które mają zespoły dotnetowe, to zdecydowanie to, że możemy napisać aplikację z wykorzystaniem C#. Kolejną rzeczą jest to, że tak jak wspomniałeś, możemy pisać aplikacje na obie platformy, a dodatkowo tutaj dochodzą jeszcze systemy operacyjne, takie jak Windows oraz macOS, więc tutaj także możemy takie aplikacje napisać. Także tutaj na przykład jak my tworzyliśmy ten projekt, to zależało nam na tym, żeby obie platformy miały inne GUI i Xamarin pozwala na to, żeby stworzyć oddzielne wyglądy, widoki dla Androida, a także inne właśnie dla iOS-a. A jak nie chcemy po prostu takich oddzielnych widoków robić, to możemy skupić się na wykorzystaniu Xamarin Formsów, które dają taki uniwersalny wygląd gotowych komponentów, z których możemy zbudować aplikację. Kolejna rzecz to jest dostęp też do już komponentów bezpośrednio telefonu, takich jak GPS, aparat, różnego rodzaju sensory, Bluetooth i tego typu. Dodatkowo także zapewnia niezłe wsparcie dla platformy Microsoft Azure, dla chmury właśnie Microsoftowej, gdzie no jest całkiem sporo tych funkcji, z których możemy korzystać i to zdecydowanie w jakimś tam stopniu przyspiesza pracę podczas tworzenia aplikacji. A ostatnim punktem, który bym powiedział, to można powiedzieć, że Microsoft Xamarin dalej ma całkiem spore community, z którego, które jest całkiem aktywne i nawet dzisiaj jakbyśmy chcieli napisać aplikację, to zawsze dostaniemy jakąś odpowiedź od osób, które tam działają w tym rozwiązaniu.
Dobra, to mocne strony już znamy, a jak każdy kij ma dwa końce, co znajdziemy po drugiej stronie?
Na minus możemy zaliczyć to, że Xamarin po prostu nie radzi sobie zbytnio dobrze z zaawansowanymi aplikacjami, takimi ciężkimi, gdzie po prostu mamy mocno rozbudowane widoki, a także zaawansowane animacje. To jest no, całkiem spory minus. Drugą rzeczą, o której moglibyśmy wspomnieć, to, że mamy ograniczoną liczbę bibliotek, z których moglibyśmy po prostu skorzystać w aplikacjach. Musimy tutaj liczyć na te wbudowane, które są w SDK, a zewnętrzne biblioteki niby mamy możliwość skorzystania z już napisanych w C++ albo natywnych dla iOS-a oraz Androida, ale tutaj musimy to wszystko bindować, co po prostu nam zjada niepotrzebny czas i wydłuża tworzenie aplikacji.
Podsumowując, Xamarin wart jest uwagi?
Powiem tak, to zależy. Tak ogólnie rzecz biorąc, nadal jest to niezła platforma multiplatformowa do wykonywania niezbyt skomplikowanych aplikacji, a szczególnie jeżeli w firmie mamy już zespół dotnetowy, który ma wiedzę na temat tej technologii. W przypadku nowych projektów już mało kto decyduje się na wybór tej technologii. A jeszcze na koniec dodam, że nadal dostajemy od naszych klientów zapytania odnośnie wsparcia w projektach napisanych w Xamarinie, ale tak patrząc na te zapytania i jak to ogólnie wygląda na rynku, to można odnieść wrażenie, że są to tylko projekty już stricte utrzymaniowe, a jakikolwiek rozwój to jest już kilkuletniej aplikacji, żeby już dopisać jakoś tam, nie wiem, małą funkcjonalność, bo nagle zmieniła się jakaś część aplikacji i trzeba po prostu ją lekko zaktualizować. To Xamarina mamy tak z grubsza omówionego. To Paweł, przejdźmy może teraz do jakiejś innej technologii i opowiedziałbyś nam o takim bardziej, nie wiem, niszowym rozwiązaniu. Na przykład weźmy Ionika.
W kwestii niszowości to się trochę nie zgodzę, ale zacznijmy od początku. A więc 2013 wersja beta. 2015 finalna wersja 1.0. Na początku był oparty, zbudowany na bazie AngularJS i Apache Cordova. Teraz najnowsza wersja już została przebudowana i jako zestaw webowych komponentów pozwala użytkownikowi wybrać dowolny framework, taki jak chociażby React, Vue czy Angular.
Czekaj, bo wspomniałeś, że nie zgadzasz się z tym, że jest to niszowy framework. Czy jest jakieś potwierdzenie na to, że zdobył on jakąś większą popularność?
No jeśli wejdziemy na główną stronę frameworku i jeśli wierząc danym tam widniejącym, to mamy zbudowanych ponad 4 miliony aplikacji, mamy 5 milionów deweloperów, ponad 100 grup, ponad 46 tysięcy gwiazdek na GitHubie i 30 tysięcy zapytań na Stacku. No, myślę, że te liczby mogą zwrócić uwagę. Dobra, ale przechodząc do aspektów technicznych Ionika, jeśli zdecydujemy się na to rozwiązanie, to spod naszej klawiatury powstaną aplikacje hybrydowe.
Aplikacje hybrydowe? Proszę Paweł, wytłumacz naszym słuchaczom, czym one są?
No to w najprostszych słowach jest to rozwiązanie, które łączy ze sobą elementy dostępne na platformach natywnych i tych znanych ze świata webowego. Program hybrydowy to właściwie zasadniczo aplikacja webowa, która została umieszczona w natywnej powłoce i po pobraniu ze sklepu z aplikacjami, czy to Google Play, czy App Store, powłoka, inaczej wrapper, może łączyć się z dowolnymi możliwościami platformy mobilnej za pośrednictwem przeglądarki osadzonej w aplikacji. No, przeglądarka zwana WebView, jej wtyczki działają w tle, więc zupełnie są niewidoczne dla użytkownika.
Okej, okay. A jakie są plusy i minusy takich rozwiązań hybrydowych?
Na plus, chociażby to, że dobrze znany świat web możemy zgrabnie przedstawić w świecie mobilnym. Na minus to, że rozwiązania hybrydowe korzystają z wtyczek, które mogą być niestabilne, które mogą ze sobą kolidować, no ale są konieczne, aby móc korzystać z możliwości, jakie dają urządzenia. Kolejnym minusem jest skorzystanie z WebView, który jest bardziej kosztowny w stosunku do rozwiązań, które z tego WebView nie korzystają. Dalej to już sama kwestia dostosowań rozwiązań wynikających ze zmian platformy, czyli tutaj zmiany, które dzieją się po stronie SDK urządzeń, to osoby, które są odpowiedzialne za rozwój danego oprogramowania, jeśli nie dowiozą nam na czas danych zmian, no to wówczas my też jesteśmy w lesie.
Mm-hmm. Opowiedziałeś teraz nam o aplikacjach hybrydowych, czym one się charakteryzują, jakie plusy i minusy. A wracając do samego Ionika, to jakie on ma zalety? Dlaczego warto jego wybrać?
No to przede wszystkim popatrzmy z perspektywy kosztowej. On jest technologią open source'ową, darmową, więc tu zdecydowanie na plus. No kolejna kwestia to to, że tworząc aplikację za pomocą Ionica, mamy do dyspozycji dobrze znane frameworki. Myślę, że tutaj też możemy zaliczyć dostarczanie aplikacji na Androida, iOS-a, web oraz Windows. Spore community. No i to, że jeśli korzystamy z Appflow, to w sprytny sposób dostarczamy aplikacje do sklepów oraz jesteśmy w stanie ją dostarczyć jako PWA. A do wad? Do wad to myślę, że zdecydowanie to, że jeśli zaczynamy swoją przygodę z Ionikiem, to nie jest łatwo wszystko pożenić. Dlatego, że jest sporo zależności, które potrzebujemy zrozumieć. Możemy, mamy Ionic, tutaj mamy UI, CLI, mamy Stencila, mamy frameworki. Możemy tutaj, aby skorzystać z natywnych rozwiązań, to możemy posłużyć się albo Cordową, albo Capacitorem, który tutaj z kolei korzysta, który może być uruchomiony tak właściwie bez Ionica. Możemy również skorzystać z Ionic Native, który jest wrapperem dla Cordowy. Więc jak sam słyszysz, brzmi to jak coś, nad czym trzeba przysiąść. No i kolejna sprawa, że w tym przypadku, jak jest open, source'owy i darmowy, no to tutaj gwiazdeczka. Ponieważ są rozwiązania płatne, jeśli chcemy skorzystać bardziej z zaawansowanych rzeczy, jak Secure Storage, jak Auth Connect, no to tutaj potrzebujemy popatrzeć w stronę portfela, otworzyć i z uśmiechem wyjąć trochę gotówki. No i to właściwie z grubsza tyle. Dobra, Ionic jest, to może React Native.
Dobrze, to zagłębmy się w to rozwiązanie. Ogólnie, szczerze, to nie jest mi po drodze z frameworkami opartymi o technologie frontendowe, ale postaram się w skrócie opowiedzieć o tej technologii. React Native powstał w 2015 roku, stworzyła go firma jakże bardzo nam znana, Mareczka Cukiereczka, Facebook, więc no, to jest jedna z kluczowych firm na rynku, co chodzi o technologię. Tworząc tą technologię, stworzyła ją jako open source, więc mamy tutaj otwarte źródła, bardzo duże community. Rozwiązanie bazuje na Reakcie, czyli to jest jedna z najbardziej, no, najlepszych rozwiązań w swojej klasie, co chodzi o biblioteki JavaScriptowe. Zapewnia wsparcie dla obu platform poprzez konwersję kodu JavaScript do natywnego rozwiązania pod daną konkretną platformę, co przekłada się oczywiście na to, że aplikacja używa bezpośrednio tego samego API, co aplikacje natywne. Jak na tego typu rozwiązanie, to zapewnia niezłą wydajność oraz szybkość działania. Za to aplikacje są responsywne oraz są zdecydowanie dużo lżejsze od rozwiązań stricte webowych, takich jak na przykład Ionic. Także zaletą tego rozwiązania jest to, że zapewnia możliwość dostosowania wyglądu per konkretna platforma, co przekłada się oczywiście na look and feel natywnych aplikacji, a często także jest to bardzo ważny aspekt w budowie aplikacji, podejmując decyzje biznesowe, żeby te aplikacje wyglądały stricte jak te aplikacje po prostu natywne. To, co bardzo podoba się programistom podczas użycia React Native'a, to to, że zapewnia on funkcję hot reload, która pozwala na napisanie i sprawdzanie aplikacji bez potrzeby jej kompilowania, co zapewnia nam dużą oszczędność czasu, ponieważ tylko naciskamy zapisz plik, a aplikacja się przebudowuje i od razu widzimy efekt tej naszej zmiany w edytorze.
Jak dobrze wiemy, nikt z nas nie jest samotną wyspą. Tak wygląda wsparcie naszej braci zza wielkiej wody.
No tak, w tego typu projektach. Tutaj jesteśmy niestety zdani na firmę zewnętrzną, która rozwija ten framework i w pewnym momencie po prostu ona może zdecydować, że koniec rozwoju, zamyka się i wtedy niestety, ale tracimy dostęp do kolejnych wersji systemów i nie mielibyśmy tych funkcjonalności, które będą oferowane w nowych wersjach, co mocno mogłoby nas ograniczyć po prostu w rozwoju aplikacji albo w pewnym momencie nawet mogłoby się być takim blokerem, że niestety, ale dalej nie moglibyśmy rozwijać naszej aplikacji w tej technologii. Kolejnym aspektem wartym wzmianki jest zwrócenie uwagi na to, że stosując React Native mamy zdecydowanie mniejszą liczbę bibliotek zewnętrznych w porównaniu z tym, co oferują nam technologie natywne. To podsumowując. Swoją popularność zyskał głównie przez łatwość użycia przez programistów zajmujących się technologiami webowymi. No a musimy przyznać sobie szczerze, że w ostatnich latach technologie webowe zyskały mega na popularności. Do tego dodajmy konwersję do natywnego kodu oraz szybkość działania aplikacji. Mamy sukces gwarantowany. Także warto wspomnieć o fakcie, że tak naprawdę React Native nie miał w ogóle godnego rywala, więc patrząc na wybór najbardziej odpowiedniego frameworku, to przez większość czasu wybór po prostu był raczej oczywisty.
Świetnie. Wygląda na to, że technologie, które się liczą w dziedzinie wieloplatformowości, mamy już za sobą. To teraz, Łukasz, mam dla Ciebie trzy rzeczy, mianowicie Google Trends, popularność i wspomniane technologie. Gdy udamy się na stronę Google Trends...
No to czekaj tutaj, przerwę Tobie. Najpierw wyjaśnimy naszym słuchaczom, czym w ogóle jest strona Google Trends, co na niej możemy znaleźć. Tutaj możemy wpisać kilka różnych fraz i porównać je ze sobą, która jest bardziej popularna, a która jest mniej popularna. To zostanie zaprezentowane nam w postaci takiego bardzo przyjemnego wykresu. Zacznijmy po prostu. Wpiszmy sobie tych kilka fraz naszych technologii, o których tutaj omawiamy, czyli weźmy sobie Fluttera, React Native, Ionica oraz Xamarina. Ustawmy sobie parametry na cały świat, żeby nam pokazało, a czas, jaki tutaj byśmy analizowali, to 5 lat, ponieważ te technologie no już sporo czasu są na rynku, więc po prostu weźmy sobie taki dłuższy czas, żebyśmy zobaczyli, jak to się rozchodziło w czasie, ta popularność. I wyskakuje nam taki ładny wykres, taki wielokolorowy, i jakbyś tutaj, Paweł, powiedział takie swoje pierwsze odczucie. Co w ogóle myślisz o tym wykresie? Jak to w ogóle wygląda Twoim zdaniem?
Patrząc na wykres, widać, że w 2017 roku trzy technologie oprócz Fluttera startowały z tego samego pułapu punktowego, który wynosi 25 w skali 100-punktowej. Xamarin i Ionic na przełomie lat notują tendencję spadkową. Z kolei React Native przez 3 lata w gruncie rzeczy utrzymuje się w przedziale 30-40 punktów, chociaż od ostatniego kwartału, jak możemy zobaczyć, ostatniego kwartału 2020 roku przez cały 2021, wynik raczej prezentuje się w okolicy 25 punktów. Wraz z początkiem roku 2022 jego popularność zaczęła rosnąć i widzimy, że dotarła w okolice 50 punktów. No i zobaczymy, czy ten pułap się utrzyma. A co mnie najbardziej cieszy, to że Flutter od 2017 roku w gruncie rzeczy ma tendencję wzrostową. No, zdarzyły się niewielkie spadki, jednak były one chwilowe. A jak pokazuje końcówka 2021 i początek roku 2022, widać, że zdecydowanie zyskuje na popularności.
Patrząc sobie na ten wykres, to ten Flutter jest na pierwszym miejscu, React Native na drugim. No już reszta omawianych technologii raczej, można powiedzieć, bardzo mocno straciła na popularności i już chyba raczej ona się tak mocno nie liczy na rynku, patrząc przynajmniej po tych trendach, które prezentuje Google Trends. A Flutter bardzo ładno tą linię pokazał, jak taki startujący samolot. Jakby po prostu cały czas zwyżkowa i widać, że chyba ta tendencja także zostanie zachowana.
I bardzo dobrze. Tak jak wspomniałeś o samolotach, to myślę, że powoli będziemy już lądować. Chociaż mieliśmy jeszcze omówić o słocie mieliśmy mówić, jednak pozwólmy sobie porozmawiać o tym w przyszłym odcinku. A tymczasem pożegnajmy się ładnie z naszymi słuchaczami.
Zgadzam się z Tobą. Ten temat zostawmy już na kolejny odcinek, więc serdecznie dziękujemy naszym słuchaczom za wysłuchanie, a także zapraszamy na kolejny odcinek. Dzięki, Paweł.
Dzięki, Łukasz. Było odlotowo.
Odlotowo jak zawsze.
Cześć.